Kluczowy temat. Zaprasza Cezary Kościelniak.
Państwu, kłaniam się Państwu przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Moim rozmówcą jest dzisiaj były prezydent Rzeczypospolitej, pan Aleksander Kwaśniewski. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Przepraszam naszych słuchaczy za opóźnienie, ale w miejscu, gdzie jest pan prezydent, przeszła burza i nasze połączenie internetowe musieliśmy przełączyć na połączenie analogowe, stąd też to opóźnienie, ale cieszymy się, że pan prezydent jest z nami. Panie prezydencie, chciałbym rozpocząć od takiego pytania, czy potwierdza pan, że polityk, który nie sprawuje już funkcji, może wypowiadać się bardziej szczerze?
To tak, potwierdzam. No, polityka jednak, jeśli rządzi się, no, ma pewne ograniczenia wynikające z, no, z taktyki, z protokołu, z pewnych strategii, które się przyjmuje. Natomiast po odejściu z urzędu, no, można skorzystać z tej wolności w dużo większym stopniu.
Mm-hmm. Panie prezydencie, przejdźmy do kwestii międzynarodowych, ukraińskich. Chciałbym powtórzyć pytanie, jakie zostało postawione w live'ie z pana córką w marcu. Tam ten live rozpoczął się od pytania, czy Polska jest bezpieczna. Chciałbym powtórzyć to pytanie 5 miesięcy później. Czy odpowiedziałby pan prezydent na nie tak samo? Jak oceniałby pan stan bezpieczeństwa Rzeczpospolitej w chwili obecnej?
Tak, że jesteśmy bezpieczni, ale jesteśmy oczywiście dużo mniej bezpieczni niż byliśmy powiedzmy rok temu, a na pewno przed 24 lutego, kiedy rozpoczęła się agresja rosyjska na Ukrainę. Natomiast w sensie stanu gospodarki, w sensie przygotowania wojska, obecności wojsk natowskich, głównie amerykańskich w Polsce, no to niewątpliwie ten stan bezpieczeństwa jest wysoki i myślę, że nie ma powodów do jakichś nadzwyczajnych obaw. Natomiast powtarzam raz jeszcze, to bezpieczeństwo jest dużo bardziej zagrożone niż było przed rosyjską agresją, ponieważ nie wiemy, na co Putina jeszcze może być stać, jakie myśli chodzą mu po głowie, jak on zareaguje na niepowodzenia na Ukrainie, bo miało być inaczej. No to wszystko powoduje, że stan ryzyka jest dużo większy. Do tego dochodzą konsekwencje wojny, czyli kryzys energetyczny, który raczej jest przesądzony i który będziemy mieli prawdopodobnie zimą w całej Europie. Więc, jak mówię, jesteśmy stosunkowo bezpieczni, ale dużo mniej niż byliśmy rok temu.
Mhm. Wspomniał pan Władimira Putina. Wielu analityków, pisząc scenariusze końca wojny, zwraca uwagę, że kluczowa jest tutaj postać Władimira Putina. Pan jest jednym z tych polityków, który miał okazję bliżej poznać, rozmawiać z Władimirem Putinem. Chciałbym zapytać pana prezydenta o psychologię polityczną Putina. Jak pan uważa, czy to jest fanatyk, czy to jest polityk, który no w takiej sytuacji już, gdy będzie pod murem, może się wycofać, może powiedzieć wystarczy.
Muszę jednak dać zastrzeżenie. Ja poznałem i rozmawiałem z Putinem w latach 2000-2005, więc to jest dosyć dawno. I to był jak Putin numer jeden. Dzisiaj sądzę, że mamy do czynienia z Putinem, nie wiem, może numer trzy, może numer cztery. Bo pamiętajmy, on jest przy władzy już 22 lata. To jest bardzo długo i to zmienia człowieka także. Poza tym on stworzył system, w którym właściwie nie ma nad nim żadnych czynników kontrolnych. On się nie liczy ze swoją partią, parlament nie ma znaczenia, on nie ma żadnego biura politycznego, jak kiedyś miewali pierwsi sekretarze partii, więc on rządzi no, tak samo władczo i to też bardzo zmienia psychikę człowieka. Ja miałem opinię o Putinie, że jest oczywiście wykształcony kagiebista, osoba, która myślała i myśli cały czas o tym, żeby odbudować Wielką Rosję, Imperium Rosyjskie. Przecież nieprzypadkowo znane jego słowa to są te o największej katastrofie geopolitycznej XX wieku, czyli upadku Związku Radzieckiego. To było jego myślenie także wtedy, kiedy myśmy się spotykali. Natomiast wydawało mi się, że jest osobą, która nie przekracza pewnej linii zdrowego rozsądku, takiego pragmatyzmu. No i niestety po 24 lutego muszę powiedzieć, że on przekroczył tę linię, że okazał się osobą zdolną do podejmowania czynów szalonych. Moim zdaniem bardzo złych dla własnego kraju i dla niego osobiście, no ale zrobił to. czy był źle poinformowany, czy na tyle oderwał się od rzeczywistości, że proszę, nie ma już rozpoznania, jak to wygląda. Trudno powiedzieć, no ale faktem jest, że on tą czerwoną linię w postaci agresji, w postaci pełnoskalowej wojny przekroczył. Czy jest gotów przekroczyć kolejne linie, na przykład użycia broni masowego rażenia, czy użycia broni taktycznej, broni nuklearnej? No tego nie wiemy. Oby nie, ale ja bym tego nie wykluczał.
A jaka pańskim zdaniem będzie przyszłość Władimira Putina?
No powiedziałem, dosyć tragiczna w sumie, bo będzie musiało w Rosji dojść do zmiany. Czy to będzie za miesiące, czy za lata, tego oczywiście nie wiemy. Natomiast sądzę, że to odejście Putina to będzie albo w takich bardzo dramatycznych warunkach jakichś właśnie protestów społecznych, które będą na ulicach, co zresztą Rosja zna choćby z czasów rewolucji po przegranej I wojnie światowej. No albo będzie to rodzaj zamachu stanu, czyli usunięcia go pod jakimś pretekstem. Być może będzie to też jakby naturalne odejście, co byłoby pewnym najlepszym wyjściem, ale ja nie wierzę w te wszystkie plotki mówiące o jego złym stanie zdrowia. To jest człowiek, który ma 70 lat, więc na pewno nie jest tak zdrowy, jak chciałby być, ale na pewno nie jest tak chory, jak my byśmy chcieli go widzieć, więc tak czy inaczej mówi się o Putinie, że jest bardzo bogatym człowiekiem. Myślę, że z tych luksusów, z tego bogactwa, poza tym, co już, z czego może korzystać, to on tego ani nie zobaczy, ani nie będzie mógł się nacieszyć.
Panie prezydencie, a czy ostatni zamach na córkę ideologa putinowskiego, Dugina, czy to można odczytywać jako początek wewnętrznej walki, już jako walki o schedę po Władimirze Putinie? Czy to może być też początek tego, o czym wspomniał pan prezydent, czyli wewnętrznego konfliktu, który może wybuchnąć w samej Rosji?
Wie pan, to jest bardzo zagadkowa sprawa. Wydaje się jednak, że ten zamach miał dotyczyć Dugina, a nie córki, bo dlaczego córka miała być celem ataku, tego w ogóle nie sposób wytłumaczyć. Natomiast rzecz jest mocno, mocno niejasna i każda teoria może być jakoś dzisiaj eksploatowana. To może być oczywiście jakiś wewnętrzny spór, to może być sygnał jakiejś grupy przeciwko drugiej grupie. No, zdarzało się to przecież nieraz w Rosji. To może być też akcja służb rosyjskich po to, żeby na przykład był pretekst na dodatkowe jakieś ekstra zaatakowanie Ukrainy. Nie wykluczałbym, że jeżeli to jest taka przygotowana akcja służb, to wtedy właśnie córka ginie, a nie ojciec, bo to pewno byłoby za wielką stratą dla Rosji i być może będziemy w ciągu najbliższych dni, dzisiaj jest Dzień Niepodległości Ukrainy, czy jutro widzieć jakieś kontrataki, czy na przykład celowane ataki na ważne obiekty na Ukrainie jako właśnie rewanż, czy odwet za tą śmierć, tym bardziej, że już ta narracja jest przedstawiana, że to ktoś z pułku Azow, ta kobieta o nazwisku Wołk, która zbiegła do Estonii, miała to zrobić. Jeżeli to będzie tak wyglądało, to niewątpliwie będzie to nie dowód jakiejś walki między frakcjami, ale w Moskwie, tylko przygotowanej akcji służb rosyjskich, które miały dać pretekst do jakiegoś ataku szczególnego na Ukrainę. Co będzie, zobaczymy. Wie pan, w tej chwili to są wszystko takie raczej scenariusze, których możemy się domyślać, ale nie mamy za dużo faktów.
Panie prezydencie, przejdźmy do tematu, który również jest bardzo zajmujący opinię publiczną, mianowicie pytanie o to, jak długo potrwa wojna na Ukrainie, ale być może to pytanie należałoby postawić w takim świetle, czy Zachód wytrzyma w wsparciu Ukrainy, przede wszystkim Stany Zjednoczone, ale także państwa Zachodu. Uważa pan, że Zachód wytrzyma? Jens Stoltenberg twierdzi, że tak, ale czy faktycznie nie ma tutaj pewnego ryzyka, że Zachód w pewnym momencie odpuści?
No to jest właśnie zasadnicze pytanie, bo wie pan, na pytanie, ile potrwa wojna, nie ma odpowiedzi. Moim zdaniem długo. Dlaczego długo? Dlatego, że Rosja, jak widać, jest za słaba, żeby wojnę wygrać, a Ukraina jest niewystarczająco silna, żeby tą wojnę wygrać. Więc mamy trochę taką patową sytuację, która może trwać bardzo długo i mówimy o wojnie. Natomiast konflikt rosyjsko-ukraiński będzie na pokolenia, bo Ukraińcy nie zapomną tego, co Rosjanie zrobili. Myślę, że tam mamy do czynienia z walką w różnych formach, która będzie się toczyła przez dziesiątki lat. Natomiast to poparcie Zachodu jest kluczowe, bo oczywiście zabranie poparcia Zachodu powoduje, że Ukraina nie jest w stanie w ogóle walczyć i czy będzie miała wtedy rzeczywiście niewiele możliwości, żeby przetrzymać te ataki rosyjskie dłużej niż kilka tygodni. Na razie Zachód spisuje się świetnie. No, to trzeba powiedzieć o ogromnej pomocy militarnej, finansowej Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej. Proszę pamiętać, że to jest nie tylko dostarczanie nowoczesnej broni, ale to jest także dawanie pieniędzy, bo Ukraina potrzebuje, jak sam Zełenski mówił, 5 bilionów euro miesięcznie, żeby płacić płace urzędnikom, żołdy, żołnierzom i tak dalej. I oni te pieniądze dostają w tej chwili z różnych instytucji światowych, świata zachodniego. Czy Zachód to wytrzyma? No, mam nadzieję, że tak, ale będzie trudno. Dlaczego? Dlatego, że zima może oznaczać wyłączenia prądu, może oznaczać różnego rodzaju ograniczenia, więc zaczną się takie ruchy wśród ludzi, dlaczego mamy marznąć przez jakąś Ukrainę, którą nawet nie wiemy, gdzie ona tam dokładnie leży geograficznie. Znajdą się partie wspierane przez Rosję, które będą te nastroje wykorzystywać. Proszę pamiętać, że mamy pod koniec września wybory we Włoszech, które też mogą skończyć się zwycięstwem prawicy wspieranej przez Putina. Mówimy o Salvini, mówił o pani Meloni, więc to też może zmienić nieco sytuację. Pamiętajmy, że w listopadzie mamy te wybory połówkowe do kongresu, do dwóch izb w Stanach Zjednoczonych. Tam też może dojść do pewnych przesunięć.
A jak pan prezydent ocenia postawę Niemiec i kanclerza Scholza, który jednak bardzo mocno waha się chociażby z przekazywaniem ciężkiej broni dla Ukrainy, który cały czas gdzieś marzy o tym projekcie Nord Stream 2 jako projekcie, który mógłby gdzieś na horyzoncie jednak zaistnieć. Nie uważa pan prezydent, że to jest w sumie główny hamulcowy pomocy dla Ukrainy dzisiaj?
Nie. Wie pan, ja myślę, że oczywiście w Polsce jest ta pisowska, antyniemiecka propaganda, gdzie staram się Niemcom przypisać wszystkie możliwe nieszczęścia, ale ja powiem tak, w Niemczech dokonuje się wielka zmiana i to musimy zrozumieć, bo Niemcy historycznie do Rosji mają zupełnie inny stosunek niż my mamy. To zawsze była taka mieszanka, w niemieckim języku jest takie dobre słowo Hassliebe, czyli nienawiść i miłość, między nienawiścią a miłością. Pamiętajmy, że Niemcy mieli swoją cesarzową tam niemiecki wpływ na imperium rosyjskie, szczególnie w okresie Romanowów. To są niemieccy generałowie i biznesmeni i arystokratyczne postaci. Niemcy walczyli z Rosjanami, zawsze to były trudne walki, wygrywali, przegrywali. Niemcy mają to poczucie swojej winy za II wojnę światową, więc z tego powodu też byli zawsze ostrożniejsi w stosunku do Związku Radzieckiego czy Rosji. Poza tym SPD, z którego jest Scholz, za jeden z największych sukcesów uznawała tą Ostpolitik Willy Brandta z lat 70., która ich zdaniem doprowadziła do przełomu w Europie i do zjednoczenia Niemiec. Za zjednoczenie Niemiec też Niemcy są Gorbaczowowi i Rosji wdzięczni. Więc tam jest bardzo wiele takich elementów politycznych, które się zmieniają i one moim zdaniem zmieniają się nieodwracalnie. Scholz, który mówi jasno o agresji rosyjskiej, który mówi o kłamstwach Putina, to jest zerwanie tych sympatii politycznych moim zdaniem na długo i to trzeba docenić.
Czy za tym idą czyny?
Czyny idą, bo idą pieniądze przede wszystkim. Pamiętajmy, że wszystkie pieniądze, czy większość pieniędzy unijnych, które idą na Ukrainę, to są przede wszystkim, Niemcom największym krajem, to są pieniądze, które mamy dzięki Niemcom, ale broń powinna być dostarczana bardziej i mam nadzieję, że będzie, tylko chcę dodać jeszcze jeden ważny element, który powinniśmy tu w Polsce zrozumieć. Niemcy oczywiście popełnili przez lata kolosalny błąd, bo uzależnili się, wierząc, że z Rosją będzie można zawsze się jakoś dogadywać i że nie będzie ona tak agresywna, uzależnili się od ropy i gazu rosyjskiego. I dla tak wielkiej gospodarki, jaką jest gospodarka niemiecka, przejście bardzo szybko na inne źródła nie jest proste. Oni się starają to robić. Ostatnio Scholz był w Kanadzie, gdzie rozmawiał o tych kwestiach, ale tego nie zrobią w ciągu kilku miesięcy. Więc w tym sensie oczywiście Niemcy są słabym elementem tych sankcji przeciwko Rosji, bo oni po prostu potrzebują utrzymać gospodarkę, bo jak nie utrzymują tego przemysłu, to będą
Panie
mieli
prezydencie,
recesję, będą mieli bezrobocie. I nie
ostatnie pytanie. Byłby pan zwolennikiem ograniczania wiz turystycznych dla Rosjan?
Tak.
Dziękuję bardzo. I już zupełnie ostatnie pytanie, bo mamy jeszcze lato. Jak pan prezydent spędza wolny czas?
Wie pan, wczoraj wróciłem z Salzburga, bo tam była taka konferencja też poświęcona Ukrainie. Dzisiaj jestem w Warszawie i tutaj właśnie gdzieś nad naszym Wilanowem przeszła dosłownie chwilę temu burza i stąd te połączenia internetowe zostały zerwane. No ale za chwilę wsiadam do samochodu, jadę na Mazury, bo dzisiaj mamy urodziny mojego zięcia Kuby, no i tam będziemy wspólnie świętować.
To życzę panu prezydentowi dobrego czasu. Dziękuję bardzo za naszą rozmowę. Kłaniam się
pięknie. Dziękuję. Raz jeszcze za kłopoty techniczne, przepraszam. I wszystkiego dobrego dla pana i dla słuchaczy.
Dziękuję uprzejmie. Kłaniam się państwu. Cezary Kościelniak.
Kluczowy temat.